dann zu mir.
Ich danke
Słowo Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, to syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął do siebie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Życiu święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię.
Matka Twoja. To testamentalne słowa Jezusa Chrystusa skierowane z krzyża do każdego z nas. Umiłowani czciciele Matki Najświętszej. Matka. Matka to najpiękniejsze imię świata. Ileż wzniosłości i uczucia zawiera w sobie to proste słowo, z jakim przejęciem opiewa je poeta, gdy mówi: wierz mi, ponad wszystkie sławy, nad wszystkie godności, nad wszystkie dary nieba i ziemi dostatki, ponad wszystkie urojone tytuły wielkości, stokroć większe i stokroć piększe imię Matki. Na dźwięk tego słowa staje ukochana przez nas osoba, istota szczera, niezmienna, uosobienie tego, co najpiękniejsze, co najwspanialsze, co najszczersze. Dobra i kochana Matka. Ona dała Ci życie. Ona dniem i nocą czuwała nad Twoją kołyską. Ona ostatnią kromkę chleba Tobie dała, abyś nie zaznał smaku głodu. Ciągle zabiegana, zatroskana, zapominająca o sobie, a pamiętająca o tych, dla których matką się stała. I niewątpliwie smutne i beznadziejne jest życie dziecka, gdy zabraknie tej najdroższej osoby, której na imię matka. Do przewodni zdrowotnicznego zgłasza się wielu młodych pacjentów. Bada się ich przy pomocy systemu testów zawierających różnego rodzaju pytania. Różne też bywają odpowiedzi. Pewna mała dziewczynka, porzucona przez matkę, zapytana, kto na świecie najbardziej kocha, po chwili namysłu odpowiada: Wydaje mi się, że pewien pies. A przecież w książce pod tytułem Moi rodzice czytamy: o mamo, mamo moja, pragnę być ciągle oczekiwanym przez Ciebie dzieckiem. Z tym samym niezmiennym uśmiechem na ustach witany na progu naszego domu. Wtedy czujemy, że troski dnia każdego stają się mniej dokuczliwe, ponieważ przybyłem do bezpiecznego portu, do rodzinnego domu, gdzie najpiękniejszym pomysłem jest matka. Ale historia dzieł zna jednak kogoś, kto od początku był sierotą. Nigdy nie znał ojca, nigdy nie znał matki. Pojawił się na ziemi mocą stwórczej potęgi samego Boga, kiedy to wyrzekł słowa: a teraz uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. I tak stworzył Bóg człowieka i nadał mu imię Adama. I ten pierwszy, wybrany, ukochany przez Boga człowiek, świadomie rzuca się w otchłań grzechu, wybierając królestwo szatana. Wydawać by się mogło, że już na wieki zamknęły się bramy zbawienia. ale Bóg nie rezygnuje ze swoich planów. Daje nadzieję wyzwolenia. Przyjdzie ono przez niewiastę, której potomstwo na zawsze zdepcze głowę węża. Obiecany Zbawiciel narodzi się z dziewicy. Będzie miał matkę. Zostanie nią prosta u Boga zwyczajna dziewczyna z Nazaretu imieniem Maria. To do niej Bóg posyła anioła z wieścią. Znalazłaś łaskę Boga. Zostaniesz Matką Najwyższego. Ale decyzja należy do Marii. Czy zgodzi się, czy nie? Musi dać wysłannikowi niebios jasną i precyzyjną odpowiedź. I tak rozpoczyna się najwspanialszy dzieje świata, dialog Boga z przedstawicielką ludzkości z Marią. Oto poczniesz i porodzisz syna i nazwiesz go imieniem Jezus. A przelękniona, zatrwożona Maria pyta wysłannika niebios, jakże to się stanie, przecież ja męża nie znam. A on jej odpowiada, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Maria na wspaniałą propozycję Boga odpowiada, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Maria mówiąc Bogu tak, wiedziała na co się decyduje, że porodzi syna, że nazwie go imieniem Jezus, że on będzie Zbawicielem świata, ale to jeszcze nie wszystko. Maria w momencie zwiastowania zgodziła się na cały Boży plan zbawienia. I już wtedy zdecydowała być naszą matką. Gdy więc porodzi Betlejem Syna Bożego, świat ujrzy w niej uczciwniej Bożą Matkę, ale i naszą Matkę. Bo skoro Jezus Chrystus, przyjmując ludzką naturę, stał się naszym bratem, to Matka naszego brata jest przecież naszą Matką. Maria była tego świadoma. Ilekroć bowiem spełniała swoje macierzyństwo wobec Jezusa, spełniała je z myślą o nas. Ona ofiarowała go świątyni za nas i wreszcie ona go katom oddała za zbawienie świata. A teraz, moi drodzy, przenieśmy się naszymi myślami na kalwaryjskie wzgórze, gdzie w morzu nienawiści odtrącony przez ludzi Bóg umiera na drzewie krzyża. A tuż obok krzyża, tuż pod krzyżem stoi jego Matka Maria. Ona wiedziała, po co tam stoi. Ona nie rozpacza, nie załamuje się, nie narzeka. Stoi uroczyście jak kapłan przy ołtarzu z całą potęgą wiary. Załamali się apostołowie, uciekali uczniowie, lamentują galilejskie niewiasty, a Maria stoi wywyższona ponad ludzką godność. Ona przecież tam być musiała. Ona zrodziła Zbawiciela. Od Betlejem przygotowywała się na wydarzenia Golgoty. Ona go na krzyż oddała za zbawienie świata. Oto jest miłość Matki. I widział to Jezus Chrystus i w tym decydującym momencie z wysokości krzyża mówi, niewiasto, to Syn Twój. A do jedynego apostoła, najmłodszego, najbardziej umiłowanego, świętego Jana kieruje słowa, oto Matka Twoja. Tak jest testament Jezusa. To, co miał najwspanialszego, co miał najdroższego, swoją Matkę oddał ludziom. I to w tym momencie, kiedy historia zbawienia sięgała zenitu. W momencie, kiedy na drzewie krzyża umierał jej Syn, a ona stała tuż obok krzyża. Ona rozumiała doskonale tę tajemnicę krzyża. Ona wiedziała, że jej macierzyństwo nie kończy się za śmiercią Jezusa, ale pozostaje i trwać będzie przez pokolenia, gdyż pozostaje jeszcze ciało mistyczne, Kościół Święty, do którego należymy od chwili Chrztu Świętego. I gdy umiera ciało fizyczne Jezusa z Nazaretu, to pozostaje Chrystus w Kościele Świętym. I ten Kościół będzie potrzebował Matki, bo jest młodą wspólnotą, dopiero się rozwija i Matka na chwilę nie opuszcza tej gromadki uczniów. Jest z nimi. Gdy oczekuje wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego, gdy w szumie wichru i ognia Duch mocy i łaski wstępuje w serca apostołów, jest z Kościołem zawsze, gdy przyjdzie dawać świadectwo krwi. Ona nigdy nie opuści Kościoła, ponieważ jest Matką Kościoła, jest Matką każdego z nas. W jednej z katakumb rzymskich jest obraz przedstawiający modlącą się kobietę. Głowa zwrócona ku górze, ręce wysoko uniesione, a tradycja chrześcijańska widzi w tej kobiecie obraz Maryi, która modli się za Kościół Święty. Modli się zatem modlą wspólnoty wierzących, za tych, którzy giną na arenach cyrkowych, za prześladowanych, głodnych, opuszczonych, za tych wszystkich, którzy przejdą przez tę ziemię. Maryja modli się, bo jest matką. I takiej matki potrzeba nam dziś. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w epoce cudów techniki, księżycowych wypraw, podróży kosmicznych, potrzebny jest cud serca żywym ludziom, bo nam nie wystarczą stalowe maszyny. My mamy dosyć nienawiści, mamy dosyć wojen, wyzysku człowieka przez człowieka. My tęsknimy do miłości, do macierzyńskiego serca, do życzliwości, uczciwości. My tęsknimy do ludzkiej kultury, do godności. My pragniemy, aby człowiek liczył się więcej niż maszyna, więcej niż plany, wykonane czy niewykonane, by ponad wszystko ważniejszym był człowiek. Każdy, zarówno ten starany życiem, jak i ten rozpoczynający życiem, ten chylący się ku śmierci i ten jeszcze nienarodzony, ten zdrowy, pełen sił i ten staruszek, żeby każdy człowiek był szanowany bardziej niż produkcja, bardziej niż maszyna, bardziej niż wszystkie plany czy ideologie. I dzisiaj w tym skłóconym, zwariowanym świecie pytamy, a gdzie mam się uczyć takiej miłości, jeśli nie w macierzyńskim sercu matki? Tę wielką prawdę i tajemnicę dla współczesnego świata zaakcentował Kościół Święty podczas obrad Soboru Watykańskiego II, przypominając krótki testament z krzyża. Oto matka twoja. Papież Paweł VI na prośbę Stefana kardynała Wyszyńskiego, wszemi wobec, ku chwale Boga Rodzicy Dziewicy Maryi, a także i ku naszej radości, ogłosił Maryję jako Matkę Kościoła. W ten sposób Kościół chciał przypomnieć tę wielką prawdę, a równocześnie zapytać ludzi. Ludzie, dlaczego jesteście smutni? Dlaczego płaczecie? Dlaczego jesteście beznadziejni? Macie matkę, patrzcie na nią, idźcie do niej, chronicie się u niej. Ona jak matka do serca was przytuli. Ona was pocieszy. Ona wam ukaże owoc życia Jezusa Chrystusa. Ona da wam Zbawiciela świata. Idźcie do niej, a Zbawiciel świata zmieni los waszego życia. Tchnie radość wasze serca. Pięknym uczyni wasze trudne, nieraz brutalne życie. Emerson, amerykański pisarz, wspomina ciekawe wydarzenie. Któregoś dnia wsiadł do nadjeżdżającego autobusu, a że miał przed sobą godzinę jazdy, zaczął obserwować pasażerów. Byli załamani, smutni, beznadziejni. Każdy był zajęty sobą, zadumany i drzemiący. Naraz na przystanku do autobusu wsiadła matka z dzieckiem na ręku, o złocistych włosach i niebieskich oczach. Dziecko się uśmiecha, zaczyna zapytywać matkę wieloma pytaniami. Matka odpowiada. Podróżni zaczynają przysłuchiwać się dziecku i matce. Zaczynają wsłuchiwać się w pytania dziecka i odpowiedzi matki. I nagle zaczynają się do siebie uśmiechać i z sobą rozmawiać. I jakaś dziwna radość wstąpiła jadących pasażerów, gdy do autobusu wsiada matka z dzieckiem na ręku, o złocistych włosach i niebieskich oczach. Podobnym autobusem świata jest nasza Ziemia. Od wieku pędząca z ogromną szybkością i niosąca na sobie miliardy ludzi smutnych, beznadziejnych, załamanych. Ludzi, którzy stracili wiarę w lepszą przyszłość, sen życia. Ludzi, którzy nie znają swojej drogi, po której mają iść. I nagle na przystanku w Betlejmie wsiadła matka z dzieckiem na ręku. Aż nie było dla niej miejsca żadnej gospodzie czy zajeździe, więc porodziła go w szopie, gdzie przed zimnem i deszczem chroniły się zwierzęta. U tych wszystkich pasażerów globu ziemskiego zmieniła się perspektywa. Wstąpiła w niej nadzieja wiecznej radości. Odtąd ludzie wiedzą, po co żyć, po co pracować, cierpieć, trudzić się. A to wszystko po to, bo przecież przed nami życie wieczne, które stało się dzięki temu, że wsiadła w Betlejemie na naszą ziemię matka z dzieckiem na ręku. I może nieraz twoje życie wydawało się, że zakończy tragedię wielką katastrofą, bo ciągłe trudności, niepowodzenie, kłopoty, bo w rodzinie ktoś ciągle i nieustannie pije, bo może żonie spodobał się ktoś inny, z dziećmi porozumieć się nie możesz i te ciągłe kłótnie z sąsiadami i myślałeś, że to życie zakończy tragedią. Widziałeś wszystko w czarnych kolorach, aż nagle wszystko, coś się zmieniło, odeszły trudności, zapanował pokój między wami i nawet nie wiesz, że to zasługa matki z dzieckiem na ręku o złocistych włosach, że to zasługa tej, którą codziennie pozdrawiasz słowami zdrowaś Mario, bo ona jest twoją matką najlepszą. Interesuje się twoim losem, twoim życiem i dąży, byś ty szedł pewną drogą do zbawienia. A gdy upadniesz, ta matka chce i martwi się, byś jak najszybciej się nawrócił i powrócił do Boga. Działo się to na Podkarpaciu. Do księdza proboszcza przyszła wiejska kobieta, aby zamówić mszę świętą. Jako że proboszcz przebywał w tej miejscowości ponad 20 lat, doskonale wszystkich znał. Zresztą asystował przy jej ślubie. Zaprosił na herbatę, na pogawędkę. W wyznaczonym dniu przyszła ze swoim synem. Przystąpili do spowiedzi świętej, do komunii świętej, a później długi czas przed wizerunkiem Matki Najświętszej razem się modlili. Ksiądz proboszcz rozebrał się z szat liturgicznych i udał się na plebanię, aby spożyć śniadanie. W jego zwyczaju było, że kiedy wstawał od stołu, to zawsze przez okno spoglądał w stronę kościoła i zobaczył dziwną scenę. Scenę, która głęboko zapadła w jego sercu, którą często powtarzał z ambony ku zbudowaniu słuchających go. A cóż on zobaczył? Zobaczył przed kościołem stojącą matkę, a u jej stóp klęczy ze syna. Żegnała go, bo odchodził na północ Polski do wojska. Ze łzami w oczach, bólem serca wręczała mu żaniec święty i błagała: syn mój, nie zapomnij o Bogu, nie zapomnij o Matce Najświętszej i nie zapomnij o własnej matce. Ksiądz proboszcz tej sceny nie może znieść. Biegnie zatem do niej i ją pomina, mówiąc: niewiasto, to ci żalu serce pęknie, pozostaw trochę miłości dla pozostałych dzieci. A ta wiejska, prosta kobieta wypowiada jakżeż głębokie słowa, które zapadły w sercu owego proboszcza. Matka kocha wszystkie dzieci równo. I to jest prawdą. Jeżeli jesteś matką, masz kilkoro dzieci, niezależnie kim one są, czy to już może wielki uczony, czy nawet święty, mało stąpający po ziemi, czy też ostatni łajdak, czy pijak. Ty jako matka te swoje dzieci ogarniasz miłością wszystkie równo. A cóż dopiero mówiąc o Matce Najświętszej, która z miłości do nas swojego Syna posyła na krzyż, aby przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam bramy nieba. Kiedyś pewna matka pisała list do swojego syna, posądzonego o kradzież i o morderstwo. Pisze tak: mój drogi synu, widzisz, co się stało. Zgardziłeś ludźmi, zgardziłeś matką, zgardziłeś Bogiem. Na próżno urabiałam sobie ręce, na próżno się trudziłam, by cię wychować i zapewnić ci przyszłość. Ty tego wszystkiego nie zauważyłeś, bo wolałeś zabawy i nieciekawe towarzystwo. Czy pamiętasz, jak przyrzekałeś poprawę? Przyrzekałeś Bogu i księdzu na spowiedzi. Postanawiałeś zmianę życia, a wszedłeś na dno i stała się tragedia. Skończyłeś w więzieniu, syn mój. Ja już nic poradzić nie mogę. Opuszczam ręce, gdyż jestem bezradna i płaczę nad tobą, syn mój. Bo nie dosyć, że jestem wdową, to zostałam teraz osieroconą matką. Płaczę nad tobą, syn mój. Podobnie nieraz jeszcze bardziej płacze Matka Boża, gdy patrzy, jak dzieci schodzą z drogi zbawienia i jak brukają swoją godność w grzechach. Płacze nad tymi, którzy topią swoje szczęście i rodziny w oparach alkoholu. Płacze nad tymi, którzy są powodem grzechu dla innych. czym tymi, którzy zaniedbali praktyk religijnych i lekceważą sobie naukę i wskazania Kościoła. Płaczę nad tymi, którzy odeszli od wiary i zaparli się Boga. Płaczę najlepsza z matek. Siostry, bracie, dziś w tym przepięknym dniu, dniu Miłosierdzia Bożego, kiedy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem w sakramencie spowiedzi świętej, kiedy jesteśmy w stanie łaski święcającej, tak bardzo upodobnieni do Matki Najświętszej, bo jesteśmy ludźmi świętymi, to jest przepiękna okazja, aby powstrzymać łzy Matki Bożej. Zatem, moi drodzy, zmieńmy swoje życie. Bo cóż to za syn, który rani nieustannie serce swojej matki? Cóż to za córka, która nieustannie wyciska łzy z oczu matki? Cóż to za dzieci, które lekceważą ból swojej matki? Jeśli kochasz Maryję, to zmień swoje życie. Stań się dobrym człowiekiem, stań się wiernym chrześcijaninem. Tego oczekuje Ciebie Matka Boża, która nie marzy o niczym więcej, abyś tylko był zbawionym. Tu, przez pielgrzymowanie na tej ziemi, pragnie Cię doprowadzić do zbawienia, do radości przebywania wieczności razem z nią i jej synem. Kiedy Krzysztof Kolumb wybierał się w kolejną podróż dookoła świata, to swój statek nazwał, a raczej ochrzcił imieniem Santa Maria, co znaczy Święta Maria. Podróż bardzo długa, a przed marynarzami ciągły bezmiar wód. Po kilku tygodniach podróżnych ogarnęło zniechęcenie, bo zaczęło brakować jedzenia i picia. Tracili wiarę, że kiedykolwiek dotrą do jakiegokolwiek lądu. Ale Kolumb ciągle przypominał, że płyną na statku pod imieniem Santa Maria i płynęli dalej. Któregoś dnia zauważyli kontury lądu. Radość wstąpiła w serca podróżników. Zaczęli mocniej wiosłować i przybili do brzegu, a Kolumb ten ląd ku utrzeniu ocalenia życia nazwał San Salvador, co znaczy Święty Zbawiciel. I tak podróżujący na statku Święta Maria dotarli do krainy Świętego Zbawiciela. Tak jak zawsze. Maryja prowadzi nas pielgrzymujących po tej ziemi do krainy Świętego Zbawiciela. Maryja doprowadza nas do Chrystusa, bo chce naszego zbawienia. Zatem, moi drodzy, dajmy się prowadzić. Niech nami się opiekuje, niech nami kieruje, niech nas napomina, a jeżeli trzeba, to nawet nad nami niech zapłacze, abyśmy się opamiętali i dotarli do krainy wiecznego zbawienia, czego serca wszystkim to zebranym życzę. Amen. Moi drodzy,